Chwała Bogu, bracia, siostry, drodzy zgromadzeni. Już mamy duży, dobry czas z naszym Panem za nami, ale coś jeszcze dobrego mamy na ten czas, a więc cieszę się, że mogę przed wami tutaj stać dzisiaj w posłudze słowa. I to nie jest takie istotne, czy brat prowadzi, czy usługuje. Kiedy mówimy o takim usługiwaniu w tygodniu, za każdym razem tu mrugam do Zbyszka, towarzyszy nam lekki stres powiązany z odpowiedzialnością za to, co się mówi, jak się prezentuje, bo jesteśmy tutaj na audiencji u naszego Pana, u naszego Króla. Ale też nie powinno to i nie może w jakiś sposób paraliżować nas, żebyśmy nie byli w stanie wyrazić swoich myśli, bo dzisiaj mam temat, który zobowiązuje mnie do tego, aby stać przed wami z odwagą, aby stać przed wami z mężnym sercem, aby zachęcić Kościół, lud Boży do takiej właśnie postawy. Dlatego też dzisiaj te kilkadziesiąt minut, które mamy, mam nadzieję, że atmosfera tej takiego wyciszenia, senności, troszkę szarości nie udzieli się wam i będę w odpowiednim momencie tam troszkę głośniej akcentować niektóre myśli, żeby ewentualnie te oczy się szerzej otwierały. A więc dzisiaj odwaga, męstwo, mężność, dzielność, wszystko to będzie odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Tak to już mam, kiedy przygotowuję usługę, staram się być monotematyczny i żebyśmy wychodzili z takim przeświadczeniem, że wiem, o czym było. Także bądźmy na to przygotowani. A więc, kochani, dzisiaj będziemy mówić o odwadze w tym Bożym wymiarze, o męstwie, o mężnym sercu. A więc odwaga to cechy, kiedy mówimy męstwo, mężność, to tak się jakoś ułożyło, że zazwyczaj te cechy są przypisywane w Słowie Bożym, czy ogólnie, kiedy mówimy, że ktoś jest mężny, to już samo to słowo sugeruje, że to mąż, że to mężczyzna jest mężny. Oczywiście jest to nie do końca prawdą, bo w Słowie Bożym mamy liczne przykłady bardzo dzielnych niewiast, jak w przypadku przypowieści Salomona. Ta dzielna niewiasta, trudno taką, jak ona płynie, jak ten okręt do domu z zakupami. A więc dzielna była Debora, ta, która była sędzią w Izraelu i prowadziła do zwycięstwa swój naród. Ale kiedy myślimy mężny, myślimy zaraz mąż. I w Słowie Bożym również mamy wiele przykładów tego, jak bardzo Bogu zależało, aby w całej historii mieć ludzi odważnych, mieć ludzi zdeterminowanych, gotowych na poświęcenie, na pójście naprzeciwko wroga, na stanięcie i dokonanie zwycięstwa w imieniu Pana. I kiedy patrzymy z tej perspektywy, możemy zastanowić się krótko, jak to jest dzisiaj? Czy te cechy tego męstwa, odwagi, niezłomności, to są dzisiaj akurat takimi cechami, które widzimy na co dzień? To taka dygresja. Dzisiaj, kiedy patrzymy wokoło, kiedy tak dużo w mediach jest promowany taki wzorzec mężczyzny, że tak powiem, zniewieściałego i zmężniałych niewiast, wszystko to jest wymieszane, bo to mężczyzna gdzieś tam się depiluje, gdzieś tam się pudruje, a niewiasta z kolei, jakaś szalona feministka mówi, mężczyzna mi jest niepotrzebny, ja jestem dzielna, ja sobie poradzę z wychowaniem moich dzieci, a jak nie poradzę, to wezmę sobie przyjaciółkę, z którą wychowamy te dzieci. Wszystko, to męstwo, jakoś tak się dzisiaj to wszystko rozpływa, to wszystko jest jakieś takie dwuznaczne. Dzisiaj nawet na wojnach trudno jest o męstwo. Bo wyobraźcie sobie, ja ostatnio tak się zastanawiałem, troszkę nawet niektóre artykuły mi w ręce wpadły, czytałem. To już nie te czasy, kiedy rycerz naprzeciwko rycerza stawał, wyciągali miecze, patrzyli sobie głęboko w oczy i mówią, albo ty, albo ja pójdziemy z tego miejsca żywi. To już nie tak. Rycerki tylko patrzą, ale to wspomnienie minionych czasów. Tak, ale tak naprawdę dzisiaj technika, to wszystko sprawia, że Nawet snajperzy, którzy są w stanie unicestwić człowieka z 1,5 kilometra, mają w instrukcji, jeżeli już go namierzysz przez tą lunetę, to nie patrz mu w oczy, bo to są rzeczy, które zostają do końca życia. A więc on jest traktowany jako manekin i w ten sposób wielu ludzi traci życie. Ale czy to jest odwaga? Czy to jest dzisiaj męstwo, o którym możemy powiedzieć, że jest to Boży wymiar męstwa? Dzisiaj przed każdą akcją, moi drodzy, żołnierze narkotyzują się, żeby tylko zapomnieć o tym stresie, żeby tylko zapomnieć o tym, co przeżyją. Bo oni nie mają żadnej motywacji, żeby iść na wojnę, żeby jakoś walczyć za swój lud, żeby iść i podnosić sztandar. Ktoś w Brukseli albo w Warszawie albo w Waszyngtonie wydał decyzję i oni idą i tak naprawdę nie wiedzą. Dzień w dzień ktoś im miny podkłada, a oni umierają ze strachu, ze stresu i modlą się tylko o to, żeby wziąć te dolary i przyjechać po pół roku do żony, do dzieci, bo ich ta wojna najmniej obchodzi. Takie dzisiaj mamy męstwo, taką dzisiaj mamy odwagę. Wiecie, a codzienne nasze życie, teraz już zejdźmy niżej do nas na wymiar duchowy, bo przecież nie o wojnach dzisiaj chcę tu mówić, tych fizycznych. Nasze życie codzienne, nasza codzienność, w której żyjemy, tydzień po tygodniu, czy odwaga to nie jest czasem towar deficytowy? Ja zaraz powiem, jaką odwagę mam na myśli, ale jakże jej potrzeba dzisiaj nam, dzieciom Bożym żyjącym tu i teraz w Jastrzębiu, w Włodzisławiu, skądkolwiek na tym miejscu jesteśmy. Normy obyczajowe. Weźmy tutaj cały świat. Wszyscy wokoło płyną, dzisiaj obniżają pewne poprzeczki, standardy, moralności. Wszystko to jest jakoś naginane, coraz bliżej w dół, coraz młodsze dzieci, coraz młodsze pokolenie bierze się za to, co dawniej było nie do pomyślenia. Wszystko to sprawia, że wszyscy tak postępują, niektórzy mówią. I Kościół w tym wszystkim musi, powinien, wręcz jest obligowany do tego, by zajmować postawę bohaterstwa, mężności. To nie jest męstwo przywalić komuś w ciemnej bramie. To nie jest męstwo zabrać starszej niewieście torebkę. To nie jest męstwo nawet rzucenie się z pistoletem czy atrapą na kasjera i obrabowanie banku, żeby później się przed kumplami w celi czy gdziekolwiek indziej chwalić się i szczycić, jaki to kozak, jaki to gieroj. Nie o takiej odwadze ja mówię. Dzisiaj sprzeciwić się pewnym rzeczom, które są na świecie, które są promowane, jest bardzo trudno i to jest prawdziwe męstwo. Młodsi, starsi, każdy z nas na tym miejscu zdaje egzaminy codziennie, każdego dnia, kiedy mamy do wyboru opowiedzieć się za nieprawością, tak jak wszyscy, czy wyrazić swoje zdanie grzecznie, ale zdecydowanie po stronie sprawiedliwości Bożej. To jest odwaga, odwaga cywilna. Ktoś by powiedział, a co to jest ta odwaga cywilna? No ja mam taką swoją definicję, ponieważ wyniosłem ją ze szkoły podstawowej. Kiedy jako rozrabiaki gdzieś tam szliśmy komuś w szkodę, kiedy na początku lekcji, tam po długiej przerwie padało hasło, kto obtrząsł papierówki Jakubowskiemu? I wtedy martwa cisza. Nikt. Nie ma winnych. Same niewiniątka siedzą w ławce. A był taki starszy nauczyciel, który ponad wszystko cenił odwagę cywilną. I mówi, no i co? Który będzie miał odwagę cywilną? Wstanie i się przyzna, że to on. No i czasami trzeba było z drżącymi kolanami i zdarzało mi się, że wykazywałem się tą odwagą cywilną i mówiłem to ja. Wiecie, kara była, ale już nie taka, bo on cenił, że człowiek, który jest odważny nie tylko do zrobienia czegoś złego, ale do właśnie do przyznania się, to jest coś w jego oczach warte. A więc znając tego człowieka starszego, ja zawsze byłem pewny, że no, jednak tą odwagą cywilną trzeba się wykazać i przyznać, że to było właśnie tak, a nie inaczej. O, nieprawość, nieuczciwość dzisiaj, kiedy żyjemy, kiedy patrzymy w miejscach naszej pracy, gdziekolwiek, łatwo jest przymknąć oko, tak jak wszyscy. O wiele trudniej jest, jak powiedziałem, zabrać stanowisko i zająć jakieś takie miejsce. Ale nas interesuje Boży rodzaj odwagi, Boży rodzaj mężności i odważnego serca. Dlatego też już nie chcę, to było tylko nawiązanie, realiów, w jakich żyjemy i my wiemy, jak to jest w naszej pracy, w szkole, na ulicy, gdziekolwiek. Konfrontowani jesteśmy w różny sposób. Ja dzisiaj chciałbym w sposób duchowy o pewnych rzeczach mówić, a wierzę, że przełożą się również i w działaniu naszym takim codziennym. Pierwszym przykładem ze Słowa Bożego, jaki chciałbym, abyśmy dzisiaj sobie przejrzeli, jest Księga Estery z 3 rozdziału i pierwsze 6 wersetów przeczytamy sobie i od razu zaznaczę, że o człowieku, który nazywa się Haman, brat Rysiu mówił nie tak dawno, dosyć obszernie, mówił, kim on jest, jakim był nieprzyjacielem narodu izraelskiego, a więc to nie będzie kopia czy powtórka z historii, ale nawiązanie do pewnego wydarzenia. A więc co czytamy w Księdze Estery w tym wyświetlonym fragmencie? Po tych wydarzeniach król Achszaweros wyróżnił znacznie Hamana, syna Hamadaty, potomka Agaga, i wywyższył go i przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona. Toteż wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, klękali, oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król. Lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Rzekli więc dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, do Mordochaja: dlaczego ty przekraczasz zarządzenia królewskie? Gdy zaś dzień po dniu mówili doń, a on ich nie usłuchał, donieśli o tym Hamanowi, aby się przekonać, czy Mordochaj utrzyma się na swoim stanowisku, gdyż powiedział im, że jest Żydem. Gdy zaś sam Haman stwierdził, że Mordochaj nie klęka przed nim i pokłonu mu nie oddaje, wpadł we wściekłość i uznawszy za rzecz uwłaczającą dla siebie podnosić rękę na samego Mordochaja, skoro ujawniono przed nim jego narodowość, szukał Haman sposobności, aby zgładzić wszystkich Żydów, którzy byli w królestwie Achaszwerosza, jako rodaków Mordochaja. Taka historia, bardzo odległa w czasie od czasów, w których my żyjemy. Dzisiaj już nie jesteśmy zmuszani do tego, aby klękać przed ludźmi z nakazu królewskiego czy jakiegokolwiek innego, ale chciałbym na tym przykładzie, na tym pięknym przykładzie pokazać coś duchowego, pokazać coś, w czym moglibyśmy się przejrzeć i wziąć coś dla siebie. O Hamanie, jak wspomniałem, można by dużo mówić w świetle historii i Słowa Bożego, ale jednym zdaniem można to skwitować, że był to wróg ludu Bożego. Nienawidził z racji swego pochodzenia całym sobą Izraelitów i wszystkiego, co się z tym narodem wiązało, i nie przepuścił najmniejszej okazji z osobistej zemsty. On zobaczył, on upoczuł to gdzieś głęboko w sercu. On, patrząc na Mordochaja, który nie skłoniwszy głowy mijał go gdzieś w bramie, patrzył głęboko mu w oczy i dobrze wiedział, że to nie jest tylko sprawa jakiegoś obyczaju, że to nie jest tylko sprawa kultury czy posłuszeństwa, ale że jest to rozgrywka między Bogiem a Bożym przeciwnikiem. Między tym, który należy do Boga, a tym, który się Bogu sprzeciwia i od zawsze był jego wrogiem. I dlatego w swojej pysze, dlatego w swoim takiej wyniosłości uznał za rzecz uwłaczającą, jak czytamy sobie. On był ponad to. To było dla niego uwłaczające jednego Mordochaja gdzieś tam zgładzić i go wytępić. O wiele więcej zapragnął rozprawić się z całym narodem. A Mordochaj, Żyd, który zna przykazania, Żyd, który od dziecka był człowiekiem wychowanym w zakonie, bogobojności, w zachowywaniu przepisów, który doskonale znał 10 przykazań i który wiedział o tym, że nie będziesz kłaniał się ani człowiekowi, ani rzeźbie, ani nikomu, co byłoby jakoś postawione ponad Boga jedynego, ponad Boga Izraela. On znał historię być może i samego Hamana i dodatkowo, jakby to dopingowało do tego, nie pokłonię się przed tym wrogiem Izraela. nie pójdę aż tak daleko, żebym miał przeciwko Bogu zgrzeszyć swoją uległością czy swoim postępowaniem. I popatrzcie, choćbyś miał w swojej pracy, a często się tak zdarza, ja nie wiem, ja jestem tego typu człowiekiem, może jest tu więcej pośród nas takich, którzy mają coś w swoim sercu takiego właśnie opornego. Kiedy świat zachwyca się kolejnym idolem, kiedy świat zachwyca się kolejną gwiazdką, która gdzieś tam fika koziołki i okrzykują ją gwiazdą, we mnie burzy się nie. Jestem po prostu taki troszkę nawet w tym względzie krnobny. Kiedy widzę w pracy, dajmy na to, człowieka, który normy moralne ma za nic, który wie o tym, że żyje jak poganin, a próbuje wynosić się, próbuje donosić na przełożonych, w moim sercu jest nie. Upamiętasz się, ja będę się modlił za tobą, ale pokłonu przed tobą w sensie takim duchowym nie złożę. Dlatego wiem, jak to jest. Dlatego wiem, jak to jest, że wielu Hamanów dzisiaj w miejscach pracy, gdziekolwiek wokół nas żyje, którzy tylko czyhają, żeby temu wierzącemu gdzieś dokuczyć, żeby tylko go dorwać na jakimś kłamstwie, na jakimś słowie, na czymkolwiek. I Mordochaj, ten pobożny Żyd, on prawdopodobnie miał wielu spośród dworzan przyjaciół, tak przynajmniej myślał, że ma przyjaciół. On myślał o tym, że cieszy się szacunkiem, a oni go wystawili na próbę. Mówią, nie kłaniasz się, raz, drugi, trzeci, a to my powiemy Hamanowi, zobaczymy, czy utrzymasz swoje stanowisko, czy nie. Zobaczymy, jaki będziesz mądry. Ty przy rozkazu królewskiego nie zachowujesz? I za chwilę Haman już o tym wiedział. I patrząc na postawę Mordochaja, można by pomyśleć tak po ludzku, jakaż nierozwaga. On nie tylko na siebie ściągnął niebezpieczeństwo, ale cały naród został zagrożony przez jego postawę. Bo ktoś by powiedział, cóż to jest tam przyklęknąć na kolano. Nie jak tam wszyscy robią na lewe, tylko na prawe, żeby było troszkę inaczej. Panie Boże, Ty wiesz, ja tak do końca to mam to wszystko, nie biorę tego poważnie. On tego nie zrobił. I oczywiście jako człowiek, kiedy przyszło już zagrożenie, kiedy przyszło niebezpieczeństwo, kiedy dowiedział się, że już rozkazy są wypisane i rozsyłane po miejscowościach, że zapłaceni są już mordercy, którzy mają w określonym dniu wytępić ten naród, to Mordochaj, przecież on był tylko człowiekiem Bożym, odważnym, ale był tylko człowiekiem. Zaczął płakać, zaczął rozdzierać szaty, zaczął pokutować, bo on dobrze wiedział, że po ludzku nie ma z tej sytuacji wyjścia, ale z drugiej strony uciekał się w obronę do samego Boga, bo wiedział, dlaczego to zrobił, wiedział, dlaczego wykazał się tym oporem, wiedział, dlaczego nie skłonił swojego kolana przed wrogiem ludu Bożego. A więc Bóg w swojej mądrości i miłości wyrwał go z tego i cały ten naród. A więc taka to historia na początek przeze mnie przedstawiona, jak zachować się, jak można się zachować, bo w jakich dziedzinach dzisiaj zmierzam właśnie do tego duchowego wątku nas. Czy dzisiaj, żyjąc tu i teraz, w tych okolicznościach, różnych kulturowo od tamtych czasów, a jednak, czy Haman współczesnej doby, czytaj szatan, ten przeciwnik Boży, ten, który kiedyś Jezusowi proponował, złóż mi pokłon. I usłyszał odpowiedź jaką? Że nie. To jest nie do pomyślenia. Panu Bogu się tylko kłaniać będziesz. Dlatego dzisiaj, czasy, w których żyjemy, trudne, dziwne, jakby o nich nie powiedzieć, zmuszają czasami nas do tego, abyśmy jakieś tam pokłony, jakieś przyklęknięcia czynili względem okoliczności, w których żyjemy. Bo jak już wspomniałem o obyczajach, czy czasami takie nagięcie się do tego, takie jakieś, bo wszyscy tak robią, czy nie jest swego rodzaju złożeniem pokłonu temu, co wszyscy uznali za jedyną wartość, za jedyną jakąś normę społeczną, bo inaczej będziesz nietolerancyjny, bo inaczej będziesz jakiś jakiś fobiczny, już nie będę mówił, czy to ma być homo, czy cokolwiek, ale już znajdą w tobie fobię zaraz, jeśli będziesz myśleć inaczej. Nie złożysz tego pokłonu przed zepsuciem, przed bezprawiem, przed tym, co ten świat niesie i jego brudy. Te mody, które nastają, przemijają, to wszystko sprawia, że tak łatwo jest czasami pójść tym nurtem. Materializm, kariera, taka normalna czasem przyzwoitość. Ja nie mówię tu o tym, żeby nie dotykać tych rzeczy. Każda z tych spraw wymienionych przeze mnie, która w jakiś sposób zakłóca nasze relacje z Bogiem, jest pokłonem przed duchowym Hamanem. I dlatego tym bardziej dzisiaj powinniśmy się otrzeźwiać, uświadamiać sobie, że my mamy tożsamość, że my mamy niebiańską tożsamość. O niej śpiewamy, modlimy się, jesteśmy na tym miejscu jako Kościół, my pójdziemy do swoich domów, ale dalej zostaniemy tymi duchowymi Mordechajami, którzy mają swoją godność, którzy mają swego Boga, którzy mają wewnętrzną odwagę, by rzeczom niegodziwym powiedzieć nie. I jest to czasem trudne, ale możliwe do wypełnienia. Dlatego mówimy dzisiaj o tym. Innym przykładem, który chciałbym przekazać, ale już z Nowego Testamentu, są Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, od 18 do 20 wersetu. Tu jest przykład męstwa apostołów napełnionych Duchem Świętym, bo mówiąc o męstwie, o odważnym sercu, nie ośmieliłbym się mówić o męstwie według własnej siły. Ta duchowa odwaga i duchowe męstwo ma zawsze swoje korzenie, odbicie i fundament w namaszczeniu Bożym, w namaszczeniu Ducha Świętego. A więc apostołowie napełnieni Duchem Świętym mają za sobą już pierwsze krucjaty ewangelizacyjne, pierwsze przemówienia, pierwsze sukcesy ludzi nawracających się i pierwsze prześladowania. Tych, którzy bardzo byli przeciwni temu, co się dzieje. I dlatego też Rada Najwyższa dzisiaj, gdyby nas postawiono, może to za duże słowo nas, bo bym w ten sposób powiedział, że my nie jesteśmy odważni, a nie chciałbym tak patrzeć na Boży Kościół, ale wielu z Kościoła, powiem to tak, gdyby postawiono nas przed jakimś najwyższym trybunałem duchowym, nie wiem, jakimś tam, i zaczęto nas brać w ogień krzyżowy pytań, czy zakazywać nam pewnych praktyk, zadrżałoby serce i pewnie kolana, kiedy jeszcze poszłyby za tym groźby restrykcji, więzienia i innych rzeczy, które bracia gdzieś tam w świecie doświadczają. W Indiach, Chinach i wielu, wielu innych miejscach, gdzie dzisiaj bycie dzieckiem Bożym to rzecz niebezpieczna. Ale oto Piotr i Jan, zawołani przed radę, wzięci w ogień pytań pod groźbą uwięzienia, biczowania i przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oto sedno wszystkiego. Kogo słuchać? Boga czy ludźmi? My wybraliśmy, mówią apostołowie. My będziemy raczej mówić, co widzieliśmy, co słyszeliśmy, co nasze oczy widziały, czego nasze ręce dotykały. My o Jezusie Zmartwychwstałym będziemy mówić, czy będzie nasze życie tak przebiegać, czy inaczej. Ta odwaga, ta determinacja i to męstwo mówi mi, że patrząc na tych apostołów sprzed wylania Ducha Świętego i po, to nie ci sami ludzie. Oni byli w stanie powiedzieć tak, ponieważ było nad nimi namaszczenie Ducha i dałby dobry Bóg, abyśmy my w takiej stanie serc chodzili, bo ja tu nie wymagam ani od siebie, ani od żadnego z nas, byśmy byli odważni na Boży sposób, o własnych siłach. Jest to niemożliwe i o tym będę mówić a w dalszej części, ale taką determinację i taką odwagę powinien reprezentować Kościół Jezusa Chrystusa w okolicznościach różnych. Nie tylko gdzieś tam pod lufą karabinu, nie tylko gdzieś tam pod presją jakiejś kary, ale w normalnej codzienności, kiedy myślę o tożsamości chrześcijańskiej, złożenie świadectwa prawdzie, złożenie świadectwa życia, jeśli to możliwe, z miłością i modlitwą, ale zawsze powinniśmy być gotowi, aby to robić. Dlatego taki przykład niech będzie dla nas zachętą. I pytanie, które się z tym wiąże, pytanie, które można sformułować, czy Kościół dziś jest gotów na takie wyzwania i próby jak Jan i Paweł? Oczywiście odpowiedź to jest niejednoznaczna, bo to wszystko zależy od tego, w jak bliskich relacjach z naszym Bogiem jesteśmy. To wszystko określa nasza bliskość z Bogiem lub brak tej bliskości. I tylko wtedy możemy odpowiedzieć tak lub nie, lub mówić: Boże, ratuj, bo jestem tchórzliwym człowiekiem, bo nie złożyłem świadectwa już od roku czy od dwóch, a miałem taką możliwość, bo kiedy bluzgano w moim towarzystwie, w mojej obecności, nie zareagowałem, a nawet grzecznie nie zwróciłem na to uwagi, że mi to przeszkadza, że nie powinno tak być, czy inne sposoby. No my wiemy, w jakich okolicznościach się znajdujemy. Jeżeli tak, to prośmy Boga o tą odwagę, to prośmy Boga o namaszczenie, o świeżość, abyśmy umieli naszą chrześcijańską tożsamość okazywać. A więc na dzisiaj hasłem, zawołaniem, stwierdzeniem, wezwaniem niech będzie dla nas: bądź mocny, bądź mężny. Słowo Boże mówi na ten temat sporo, począwszy od Księgi Jozuego, aż po Nowy Testament. Bądź mocny, bądź mężny, bądź mocna, bądź mężna, bez rozróżniania płci. Bóg patrzy na nas jako na swoje istoty, na swoje dzieci i dzisiaj jest to aktualne wezwanie dla nas. A więc zacznijmy od Księgi Jozuego, abyśmy umieli spojrzeć na to, jak to było w przypadku Jozuego, męża Bożego, następcy Mojżesza, któremu dana była ta łaska wejść do ziemi obiecanej. I czytamy w pierwszym rozdziale od 5 do 7 wersetu takie słowa, i to jest obietnica Boża: nikt przed Tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą, nie odstąpię Cię ani nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo Ty oddasz temu ludowi posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak Ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Takie oto słowo, które dla mnie brzmi w uszach już naprawdę długo, długo, ponad 10 lat, a może i 15. Bo kiedy zetknąłem się z tym słowem, to zrozumiałem, czego Bóg oczekuje. Bądź mocny, bądź mężny. Dwa piękne słowa. Kiedy mówi o tym, to nie mówi, że stań się silny, bo takim się urodziłeś. Idź na siłownię czy na jakąś dobrą szkołę biblijną, bo musisz być mocny i silny. Ale co mówi Bóg? Przed Tobą nikt się nie ostoi. Mówi do Jozuego: ja daję Ci poręczenie, że gdziekolwiek, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Że gdziekolwiek Ty pójdziesz, to pójdę i ja. Będziesz walczyć, ale tak naprawdę ja będę walczyć. Ty masz być mocny, Ty masz być mężny, Ty masz mieć serce bohaterskie, a ja wszystko dalej pięknie poprowadzę. Nie odstąpię Cię ani nie opuszczę. Mając takie obietnice prosto od Boga, myślę, że Jozue wiedział, w którym miejscu stoi, wiedział, na kim opiera swoją ufność i wiedział, jak dalej postępować. Ale kiedy Bóg mówi o tym, że są jeszcze inne rzeczy oprócz wytępienia wrogów, jeszcze inne rzeczy oprócz pokonania przeciwników, bo kiedy mówi tylko bądź w 7 wersecie, tylko bądź mocny i bardzo mężny, popatrzcie, jakby stopniuje wyżej swoje zawołanie, bądź bardzo mężny, aby uczynić wszystko według zakonu, jaki Ci dał Mojżesz. Czasami jest być łatwo bohaterem w jakiejś sprawie doczesnej. Czasami łatwo jest w miejscu, jakimś okolicznościach błysnąć odwagą i męstwem. A o ileż trudniej jest, dzisiaj już nie zakon, ale przykazania Chrystusowe, ale przykazania miłości. Jak bardzo mężnym dzisiaj trzeba być, żeby w tym wszystkim się ostać, żeby w tym wszystkim wytrwać i żeby być dobrym świadectwem. A więc wypełniaj dokładnie, tam napisany jest zakon, ale my wiemy, wypełniaj ten zakon miłości Chrystusowej. Wiecie, wielu z was, albo i nie tak wielu, ale ja wiem, że bardzo dawno o tym mówiłem i kiedy rozważałem słowo mocny i mężny, to utkwiły w mojej pamięci takie bardzo znamienne słowa i tłumaczenie tych słów z języka hebrajskiego, bo to mocny po hebrajsku, chociaż nigdy z tym językiem nie miałem takiego żywego kontaktu, dlatego że nie znam go, ale to, co przeczytałem i dowiedziałem się, mocny, to po hebrajsku słowo brzmi chazak, a ona mówi stój mocno, twardo, stój jak zawodnik sumo z rozstawionymi nogami, niech ciebie nikt nie ruszy. Stój mocno, bądź mocny, bądź silny i stój jako człowiek mocny i niewzruszony. Natomiast słowo mężny, z tego co się dowiedziałem, ono brzmi amak po hebrajsku, ale oznacza bądź mocny, mężny w oparciu o tego, który ciebie podpiera. Bądź mocny i silny w oparciu o tego, który stoi za tobą i który ciebie podtrzyma. A więc te dwa piękne słowa, one z sobą współgrają i dają nam taką nadzieję, że nie o własnych siłach musimy stać mocno, nie o własnych siłach z rozstawionymi nogami możemy stać mocno, bo oto kiedybyśmy stali jako ludzie o własnych siłach, no to choćbyśmy nie wiem jak wryli się w tą ziemię, ale przeciwnik Boży przyjdzie któregoś dnia i znajdzie sposób, choćby psztyczkiem w nos, albo zrobi muka i człowiek poleciał. Ci, którzy trenowali boks, wiedzą, że na nogach nie jest tak prosto ustać, jeśli się nie robi wykroku. Można stać jak, ale przyjdzie moment, kiedy stracisz równowagę, jeśli będziesz stać o własnych siłach. Natomiast kiedy dojdzie do tego ten drugi czynnik, amak, mamy już chazak, mamy moc ludzką, przychodzi ten czynnik Boży, amak i wtedy nie tylko stoimy mocni o własnych siłach, ja tu pozwolę sobie podejść na te kable, o wiele trudniej przeciwnik miałby mnie teraz przewrócić, musiałby tą ścianę przewrócić. A Bóg właśnie to ma na myśli, ja jestem tym filarem, o który ty się powinieneś oprzeć i wtedy będzie w twoim życiu bądź mocny, bądź silny, bądź mężny, bo ja stoję za tobą i ja ciebie podeprę. A więc to nie jest tylko wezwanie z Księgi Jozuego na czas bitew, wojen, które on miał toczyć. To jest jak najbardziej aktualne wezwanie na dzisiaj, dla dzisiejszego Kościoła, bo to w liście pierwszym do Koryntian apostoł Paweł pisze na pożegnanie już Koryntianom, a mieli problemów, mieli dużo problemów, mieli problemy z pojęciem istoty zmartwychwstania, mieli po ludzku dużo problemów z moralnością, mieli problemy ze spożywaniem wieczerzy, mieli problemy z mówieniem, posługiwaniem się darami duchowymi na swoich nabożeństwach, mieli problemy z sądami, po których się nawzajem ciągali. Mieli dużo problemów, a ich serca być może były przepełnione niepokojem, lękiem, bo oto słyszeli, że gdzieś tam prześladowania w innych prowincjach, czy się ostoimy, czy będziemy dalej Kościół tworzyć, rozwijać się, kiedy tak wiele wkoło nas jest niemoralności i innych rzeczy. Apostoł Paweł w 16 rozdziale, w 13 wersecie mówi: czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mocni, bądźcie mężni. Z akcentem na te dwa ostatnie słowa, w oparciu oczywiście o wiarę, bądźcie chazak, bądźcie amak, bądźcie mocni po ludzku, bądźcie silni w waszym Panu. I to jest właśnie posłannictwo apostoła Pawła, który wiedział doskonale, jak bardzo łatwo jest być człowiekiem, który traci pewność siebie w niektórych okolicznościach. Sam przechodził przez różnego rodzaju uciski, doświadczenia. On mówi kilka wersetów wcześniej, że kiedy przyjdzie do was Tymoteusz, to zadbajcie o to, aby bez bojaźni pośród was przebywał. Popatrzcie, sługa Boży, uczeń apostoła Pawła i Jezusa Chrystusa, Tymoteusz przychodzi z drżącym sercem. On ma pewne obawy. On mówi, jestem młody, a tak wielu ludzi starszych. Ja nie mam mądrości może, żeby przemawiać. A on mówi, sprawcie tak, żeby on się pośród was dobrze czuł. A do Tymoteusza miał swoje oczywiście przesłanie, żeby też był mocny i też był mężny i żeby napominał z całą stanowczością. A więc tak wygląda historia dzielnego serca, które powinno być w każdym wierzącym człowieku, bo ja chcę mówić dzisiaj nie o naszej odwadze cywilnej, choć też jest potrzebna, nie o innych aspektach naszej osobowości, ale o mężnym, dzielnym sercu. A więc troszeczkę historii. Pewien szkocki przywódca, a to wczesne średniowiecze, William Wallace, uważany za tego, który właśnie nadał tożsamość Walii i początkom państwa tego, został na ten temat nakręcony film, który doskonale to pokazywał. Braveheart chyba, zdaje się. Ja nie znam angielskiego, więc to jest, oznacza waleczne serce. Dlaczego o tym człowieku mówię? Ponieważ był to prosty góral, może naczelnik jakiegoś tam plemienia, które gdzieś tam w dzikich górach mieszkało. I on zobaczył, jak wielkie bezprawie ma miejsce w Szkocji, że Anglicy najeżdżają, że tłuką, niszczą, zabierają, grabią, gwałcą. Wszystko, co najgorsze, tam narzucili to jarzmo nie do zniesienia. I oto w tym młodym człowieku zrodziła się myśl, w jego sercu powstała taka niezgoda na to wszystko, że zerwał się prawie że w pojedynkę tam z kompanami, aby sprzeciwić się. I jego serce, jego odważne, jak później powiedziane, waleczne serce zapaliło cały naród do powstania. A nie było to łatwe, bo to było zbiorowisko klanów, górali, hardych, twardych, nieposłusznych, którzy mieli tylko interes swój gdzieś tam przed oczyma, a nie interes ogólnego państwa. Ale za sprawą właśnie Wallace'a stało się tak, że poszli i tych uzbrojonych po zęby Anglików pokonali i zdobyli niezależność, tożsamość, wypędzili ich nie tylko z swojego kraju, ale najechali nawet zamki angielskie. Natomiast w Anglii w tym samym czasie był król, który nazywał się Karol Młot, taki przydomek miał. Ten człowiek też był mężny, też w boju był niepokonany, bo mówili o nim, że on i jego armia jak młot kruszą wszelkie warownie, wszelki opór nieprzyjacielski i wszystko, co stoi na drodze, było miażdżone jakby młotem. Popatrzcie, tylko że ironia historii jest taka, że o Wallace'ie, o mężnym sercu, niezłomnym sercu śpiewano pieśni i do dzisiaj o tych rzeczach robi się filmy. Natomiast Karol Młot gdzieś tam skończył, to był wielki król, nie sztuka być bohaterem, kiedy ma się mnóstwo zbrojnych po zęby rycerzy. A więc tak to jest dla przypomnienia, że Bogu bardzo zależy, aby użyć nas, nasze waleczne, mężne serca, bo wiele razy będziemy stawać wobec wyzwań, bo Kościół powinien być miejscem właśnie walecznych serc, które nie tylko liczą potencjał, jaki mają, ale ufając swojemu Bogu, są w stanie podjąć wyzwania w modlitwie. W różnych sytuacjach spotykamy się, czy to z chorobą, czy z niemocami, z czymkolwiek, z trudnościami. Jeśli my będziemy mężne, mieli serca niezłomne, wtedy i Bóg przyjdzie i powie: tak, widzę twoją odwagę, determinację i jestem z tobą. Kiedy widzimy inne okoliczności, czy to świadczenie innym, kiedy po ludzku jestem człowiekiem nieśmiałym, ale mam wewnątrz, będę mówić o tym innym, co sam przeżyłem, wtedy Bóg przyzna się i sprawi, że będziemy w tym dziele użyteczni i przez Boga użyci. Kiedy widzimy, że wokół nas są różne zawirowania z taką codzienną sprawiedliwością. Dzisiaj nie jest łatwo, kiedy w jakiejś korporacji szef, prezes przychodzi i mówi: no to kochana załogo, jedziemy na spotkanie integracyjne, a tam już ładuje się skrzynki z gorzałą, wszystko i cały weekend integrują się. Bezprawie, niemoralność, pijaństwo, ohyda. I z tego, co wiem, bo ja nie aż tak jestem wysoko, żeby tam jeździć. W każdym razie wiem, jak to jest I znam rozterki nawet braci, którzy będąc w takich miejscach mówią, raz byłem, nigdy więcej w tej nieczystości, z tym integrowaniem, z tym wszystkim, co to niesie. Ale dzisiaj powiedz prezesowi, że nie pojedziesz, bo cię to brzydzi. Nie chce się integrować, nie awansuje, będzie odsunięty. Dzisiaj trzeba być bohaterem, mieć mężne serce, żeby po Bożemu pewne rzeczy rozgrywać i w pewnych rzeczach się znajdować. I o tym dzisiaj, o konkretnych, normalnych sprawach mówię, żeby dać odpór temu, co na nas przychodzi, kiedy jesteśmy pod presją, żeby skłamać, o czym nie tak dawno na podstawie przykładu z tą niewiastą w biurze pastor mówił. To jest odwaga. To jest odwaga, to jest zaufanie, to jest mężne serce, które oczekuje na to, że Bóg stanie za mną i w tym momencie mnie podeprze. To Bóg daje odwagę, ale my jesteśmy też odpowiedzialni, ja tu mówię o sobie, o pastorze, o braciach starszych, o liderach. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby mówić o tym. Niech to nie będzie dla nas nudne czy jakieś kolejne kazanie, ale my jesteśmy zobligowani, żeby w Kościele była atmosfera takiego odważnego patrzenia w przyszłość, na wyzwania, które na nas przychodzą, bo kiedyś będziemy zdawać sprawę przed Bogiem za to, w jakim stanie my jesteśmy, w jakim stanie jest Kościół. Wiecie, ja wiem, że czas ucieka, ale tak krótko powiem historię dosyć pouczającą, a jeżeli już kiedyś mówiłem, to wybaczcie, bo chyba im dalej będzie mego wieku, tym częściej będę te przykłady powtarzać z racji pamięci. Ale dlatego, że jest to takie żywe, to pozwólcie, że powiem. I będę mówić z najbliższego podwórka o naszym synku. Kiedy miał 6, 7, może 8 lat, na pewno dosyć dawno temu, miał na podwórku pewne zajście. Dziewczynka, która była troszkę starsza od niego, ale nie dużo, ale za to bardziej odważna, bardzo go gnębiła. Nie biła go, nie wyrała, tylko strasznie jakoś na niego działała, no w sensie takiego strachu i przerażenia. Uciekał niekiedy z tego podwórka, jakby nie wiem, jakby go stado wilków goniło. A on wpadał zdyszany, bo ona znowu tam jest na podwórku. Idź na podwórko, nie bój się, co tam? Nie pójdę. No i tak zawsze przez okno patrzył, jak ona jest, to nie wychodził. Jak jej nie było, to wyszedł. I któregoś razu moja żona mówi, słuchaj Michał, ja tu będę w oknie siedziała, idź śmiało na podwórko, nic ci nie zrobi, jak tylko do ciebie podejdzie, coś cię zacznie tego, to zaraz tam na nią nakrzyczę, a ty nie bój się człowieku, idź, bo cóż ci taka dziewczynka może zrobić? Tak? Ale będziesz w oknie? No i poszedł. Wyszedł z tej klatki i zagląda. Tak, mama jest w oknie. Ale tam za rogu bloku wychodzi ta dziewczynka. I ona wcale na niego nie czekała. Ona tylko go zobaczyła, może bardziej on ją. Jak wyrwał stamtąd, to nawet na windę nie czekał, tylko po tych schodach. Ona tam jest. No i żona mówi, Halinka, słuchaj, ty tchórzu jeden. Mówi, dziewczyny się boisz. Ty taki tchórz. Ty powinieneś powiedzieć, zostaw mnie. Nie rusz mnie, ja tu się nie dam tobie. Tak? A co było, mówi, przedtem? Taki mały, ale już wymyślił. A co było przedtem? Michałku, ty dzieciom ustępuj. Michałku, ty dzieciom schodź z drogi. Wychowałaś tchórza, mówi, to teraz go masz. I było hasło, wychowałaś tchórza, to teraz go masz. Kochani, kiedy ja mówię o tym, to ja widzę naszą wspólną odpowiedzialność. Kiedy mówimy, bądź mocny, bądź mężny, miej odważne serce, to my powinniśmy się raczej w tym utwierdzać, umacniać, wskazywać na Jezusa Chrystusa i mówić, my nie jesteśmy wychowani na tchórzy, my nie jesteśmy wychowani na bojaźliwych, my będziemy stawać naprzeciwko mocom ciemności z odwagą i my nie będziemy bali się kogoś, kto gdzieś tam jakiś diabełek zza rogu na nasze życie będzie zaglądać. Nie, my będziemy dzielni i to powinno być takie przesłanie na dzisiaj. Kochani, żeby zmierzać już ku końcowi, powiem tylko, że tak jak trzeba uczyć się pewnych postaw i się o nie modlić, tak odważne serce zdobywa się w boju. Nie można tego wypraktykować gdzieś siedząc cicho w domu. Nie można tego doświadczyć, nie będąc w ogniu duchowej walki. Nie można doświadczyć tych rzeczy, kiedy jest się na uboczu i nigdy człowiek nie został gdzieś tam wciągnięty w tą bitewkę. nie wiedziałbym o wielu rzeczach, o rozgrywkach młodzieżowych, jakichkolwiek, gdybym nie był w internacie, gdybym nie poznał troszkę życia hotelowego, tego wszystkiego, co w jakiś sposób hartowało i dzięki Bogu zachowało przed nieszczęściami młodzieńczego wieku. Ale w Hebrajczyków w 11 rozdziale, 34 werset, możemy przeczytać, to jest cały rozdział piękny o bohaterach wiary i dzisiaj nie chciałbym na tym się skupiać, ale 34 werset, bardzo przepraszam, możliwe, że Basi nie przekazałem, ale i tutaj właśnie przydadzą się nam teraz Biblię, a więc Hebrajczyków, 11 rozdział, 34 werset, mówi o bohaterach wiary w ten sposób. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Ale to przedostatnie. Stali się mężni na wojnie. Popatrzcie, tu jest mowa o ludziach wiary, którzy poszli na wojnę, bo tak było trzeba, a wrócili z niej bohaterami. Zaprawieni w bojach, zaprawieni w niewygodach, zaprawieni w różnych trudach, w poświęceniach. Czytamy o nich chlubne świadectwo, na których cały okręg niebiański patrzył. To byli ludzie, którzy stali się mężni na wojnie. Jak już powiedziałem, nie można być mężnym w teorii, ale jedynie praktyka. Jeżeli chcesz być mężnym czy mężną w modlitwie, to trzeba się modlić, a wtedy pierwsze sukcesy, mniejsze, poprowadzą nas do dużych zwycięstw. I na każdym innym polu, czy to wiara, czy cokolwiek innego, możemy stać się mężni, ale tylko na wojnie. Jest jeszcze jeden werset, którym chciałbym zakończyć. To jest Hebrajczyków, 4 rozdział i 16 werset. Widocznie nie przyłożyłem tej kartki, kiedy spisywałem, więc myślę, że... A jest tam... Tak? A, to... Dobrze, Hebrajczyków, 4 rozdział i 16 werset. Także ci, którzy macie Słowo Boże, możemy czytać, którzy nie macie, zaufajcie, że nic nie przekręciłem, a drobne jakieś techniczne przeszkody, to nic takiego. Czytamy tutaj, przystąpmy tedy z ufną odwagą, z naciskiem na słowo odwagą, do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Wiecie, nie każdy z nas jest mężem czy niewiastą może walecznym, ale skoro wiemy o tym, że się mężnymi stajemy na wojnie, to warto dzisiaj może, nawet dzisiaj, wykazać jeszcze jeden rodzaj odwagi, odwagi Bożej. Bo wiecie, jak już powiedziałem, to nie jest odwaga komuś na ulicy przyłożyć. To nie jest odwaga rówieśnika popchnąć gdzieś o ławkę czy coś innego. Ale kiedy mówimy o tym, że stoimy przed Bogiem żywym, że jesteśmy przed tronem łaski, że jesteśmy przed Jego obliczem, ten człowiek jest odważny, kto umie wyznać swoje słabości i przyjść przed Jego tron i powiedzieć: Boże, ja jestem bezsilny, ja zawodzę, ja nie mam mężnego serca, ja nie ufam Tobie w niektórych sytuacjach, ja grzeszę przeciwko Tobie w takiej czy innej sprawie i mam ufność. Czytamy tutaj, przyjdź z ufną odwagą do tronu łaski. To nie jest bezczelność, to nie jest tupet, jakby ktoś powiedział, nagrzeszył, a teraz ma czelność iść do tronu łaski. Ale tupet, najpierw żył jak poganin, a teraz on mówi: idę, uciekam się w Boże ramiona. Nie, Bóg tak nie patrzy. Jeżeli widzi w naszym sercu skruchę, jeżeli widzi w naszym sercu żal za to, co się zrobiło, to powinna nas przepełnić właśnie ta odwaga, ta ufność, aby przyjść do tronu łaski. Bo wiecie, można mieć różne postawy. Ja te postawy znam z życia własnych dzieci. Jedno z nich skarcone, nawet za słuszne jakieś przewiny, odwróci się i nie wróci już w to miejsce. Może to jest przykład z rodziny, może kogoś z was. Bo po co? Bo tak czy inaczej. A może brakuje po prostu odwagi, żeby przyjść i się przyznać do błędu. Ale inne dziecko może powiedzieć: tato, mamo, no cioty, i będziesz go jedną ręką na niby odpychać, a on i tak wróci do ciebie, bo widzi swoją winę, widzi swój grzech, widzi swój postępek, tylko mnie nie odrzucaj, tylko mnie nie odpychaj, przebacz i dalej bądź moim tatusiem. Taka postawa powinna być w każdym z nas. Do tronu Bożego z ufną odwagą możemy przyjść i możemy powiedzieć: Boże, jeżeli zawiodłem Ciebie, to przepraszam, ale daj mi mężne i mocne serce na ten czas, na ten tydzień, na miesiąc i na ten czas, który jest przede mną. Kochani, powstańmy, aby się modlić i aby przed Bogiem dzisiaj zadeklarować naszą gotowość, bo cała mężność, cała odwaga, z jaką dzisiaj, o jakiej mówiliśmy, ma źródło w naszym Bogu, w naszym fundamencie, we wszystkim. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie... O to, ja właśnie tak myślałem, mówię, to będzie przesłanie, takie motto, takie klucz wszystkiego. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. No piękny werset, to można wkuć sobie na pamięć. Wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu, drogi Kościele, bądźcie mocni, bądźcie mężni, wasze serce niech będzie dzielne, niezłomne, moje, nasze. A więc przyjdźmy do tego, który sprawia, że ta odwaga pochodzi od Niego. Sam Pan Jezus, kiedy był na ziemi, już dzisiaj o tym nie zdążyłem powiedzieć, kiedy mówił do faryzeuszy: wy jesteście plemieniem żmijowym, waszym ojcem jest diabeł. Jakie mocne słowa, jak konfrontował się z nimi aż do bólu, kiedy widział kamienie, które gdzieś tam wyrywali, jakiś bruk może jakieś kamienie brali do ręki, żeby na niego rzucić, to nie stanął jako bohater i nie powiedział, który wyjdzie dziś ze mną na solo. Odszedł stamtąd i uszedł w ustronne miejsce, ale odwaga, jaką on zaprezentował, powala. Tym wszystkim od pokoleń uczonym w Piśmie wygarną całą prawdę, że jeżeli się nie upamiętają, wszyscy poginą w marnych płomieniach piekła. Jakaż odwaga. I dzisiaj Jezus Chrystus chce nas względem przeciwnika Bożego, Jego dzieł, uczyć tej odwagi i dlatego poprośmy o nią wszyscy wspólnie. Halleluja.